ciągu ostatnich miesięcy jako Akcja Miasto realizujemy wiele inicjatyw. Są to m.in. debaty transportowe, rozmowy z mieszkańcami, szkolenia dla młodych aktywistów czy ewaluacja panelu obywatelskiego. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Akcji Miasto, czyli największego ruchu miejskiego we Wrocławiu, a ze mną dyskutować będzie Jakub Janas, czyli członek Akcji Miasto. Cześć Kuba.
Cześć.
I tak jak już wspomniałam we wstępie, ostatnio bardzo dużo się dzieje. Wychodzimy do mieszkańców, dajemy im możliwość do wyrażania swoich opinii, organizujemy szkolenia. Co to tak naprawdę znaczy dla osób mieszkających we Wrocławiu?
To oznacza bardzo dużo możliwości tego, żeby więcej dowiedzieć się o transporcie, o tym, jak ten transport działa, czy też nie działa, o tym, jak on wpływa na klimat, o tym, po co w ogóle to wszystko jest. W szczególności uwzględniamy oczywiście tramwaje i kolej, bo o tym jest przede wszystkim ten projekt, ale zahaczamy też i o tematy autobusowe, i o tematy ogółem mobilności miejskiej, czyli przemieszczania się po prostu po mieście w dowolny sposób. Więc to przede wszystkim okazja do tego, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak to wygląda, jak mogłoby wyglądać, jak powinno wyglądać, a jak niestety póki co się dzieje i co można zrobić, żeby to zmienić.
I ja też, biorąc udział w tych różnych wydarzeniach, widzę, jak wielu specjalistów spoza Akcji Miasto na tematy transportowe się pojawia, gdzieś tam do nas przychodzi, pisze, czy przychodzi na debaty i dyskutuje. I cały czas jestem pod wrażeniem, że tak dużo ludzi, którzy nie zajmują się tak stricte zawodowo, że to nie jest ich pełna praca na pełen etat, tylko po prostu jakaś dodatkowa, gdzieś tam się angażują, że oni są naprawdę tak dużymi specjalistami transportowymi i aż się zastanawiam, jak to jest możliwe, że w ogóle we Wrocławiu musimy o tym dyskutować, skoro mamy tak dużą wiedzę w ludziach i to jest naprawdę imponujące. A powiesz w ogóle, jak to się zaczęło, że Akcja Miasta ma takie możliwości?
To by należało zacząć od roku 2014, kiedy Akcja Miasta powstaje.
Nie, dobra, ja pytam dokładnie o ten projekt.
Ten projekt możemy realizować dzięki temu, że w przeszłości realizowaliśmy już kilka innych projektów z funduszy zewnętrznych, czyli to z funduszy OG. Tutaj chociażby warto wspomnieć o projekcie aktywizacji aktywistów klimatycznych i mieszkańców Wrocławia. To ten projekt, w ramach którego powstała między innymi kampania Dziki Wrocław, Dzika Przyjemność, bo ją formalnie realizowała Akcja Miasto we współpracy z Koalicją Wrocławska Ochrona Klimatu. To też na przykład nasz projekt sprzed kilku lat we współpracy z Komisją Europejską, kiedy organizowaliśmy takie półkolonie dla dzieciaków skupione na tym, jak się poruszać po mieście, że transport publiczny nie jest taki straszny, jak wsiąść do tramwaju, jak dojechać i tak dalej. No i dzięki temu, że te projekty realizowaliśmy dobrze, realizowaliśmy założenia, które sobie stawialiśmy we wnioskach, że grantodawcy doceniali te projekty, to było też możliwe to, że dostaliśmy ten projekt. Oczywiście wszystko zaczyna się od tego, żeby ten projekt wymyślić i go spisać we wniosku, wymyślić te wszystkie działania, które teraz realizujemy, wymyślić to, co chcemy w ogóle osiągnąć, co chcemy zmienić, odkryć główne problemy, główne jakieś myśli, które powinno się przekazać, grupy odbiorcze i cała masa takich wskaźników, później produktów i rezultatów, które chcemy osiągnąć. No i ten wniosek się po prostu wysyła, ktoś uznaje, tak, to jest dobry wniosek, róbcie, dajemy wam hajs. Wierzymy, że zrobicie dobrze. Będziemy was od czasu do czasu sprawdzać, czy robicie dobrze.
Ale jeszcze powiedziałeś, że no i ten wniosek się po prostu wysyła, jakby to było takie, tam usiedliśmy w jeden wieczór, wymyśliliśmy projekt i go wysłaliśmy, a ja sobie widzę, jak znajdziemy ten grant i myślę, znaczy ja wiem, że ludzie, którzy głównie wymyślili tą treść merytoryczną, mają tak ogromną wiedzę, że było to na pewno dla nich prostsze, niż gdybym ja musiała to robić, no ale mimo wszystko, no to jest naprawdę kolosalna praca, żeby to wykonać i teraz jeszcze większa praca, żeby to w ogóle teraz zrealizować ten grant, żeby grantodawca był zadowolony, żebyśmy się dobrze rozliczyli i żeby też wydać było, że coś się zmieniło w mieście, że ludzie mają większą wiedzę, że coś się ruszyło w debacie publicznej, więc myślę, że to jest bardzo dużo pracy, tylko po prostu aktywiści już są przyzwyczajeni przyzwyczajeni do tego, że zawsze dużo pracują, więc po prostu jak mają kolejny duży projekt, to mówią, no dobra, kolejna tam dodatkowa praca po godzinach.
Kto by się to przyjmował? Co to taki wnioseczek napisać?
Dokładnie.
Nie, ale tak, to prawda. To się wydaje, że to może jest mało pracy, ale żeby to wszystko wymyślić, no to trzeba się nad tym trochę pochylić i tutaj ze strony Akcji Miasto to w głównej mierze Kuba Nowotarski ten wniosek pisał i wymyślał z Towarzystwa Mederowskiego Mateusz Kokoszkiewicz, więc tutaj dla nich przede wszystkim ukłony, że to dopięli. No i już grantodawca powie tak, super, róbcie, no to wtedy po prostu się dostaje pieniądze i trzeba robić to, co się założyło i powiedziało, że się będzie robić.
A właśnie wspomniałeś już o Towarzystwie Benderowskim, to jaka jest jego rola w całym grancie, w całym projekcie?
To jest tak, że ten nasz projekt, jakby realizujemy go my jako Akcja Miasto we współpracy z naszym partnerem, Towarzystwem Benderowskim. No i te działania, które mamy, są podzielone. Część realizujemy my, a część realizuje Towarzystwo Benderowskie. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o taką formalną stronę. Natomiast taka rzecz, którą sobie sami już jakby ustaliliśmy, to jest to, że Akcja Miasta realizuje przede wszystkim te działania miękkie, działania skupione na kontakcie z mieszkańcami, jak właśnie debaty, jak właśnie spotkania, szkolenia, jakieś warsztaty, natomiast Towarzystwo Benderowskie bardziej się skupia na takich rzeczach merytorycznych, na interwencjach, na pisaniu wniosków, na tworzeniu map i tak dalej, i tak dalej.
To ja właśnie tylko chciałam jeszcze podkreślić, żeby to wybrzmiało, że takie granty sprawiają, że aktywiści są w stanie dostawać pieniądze za dodatkową pracę, którą wykonują i często to jest bardzo kolosalna praca, więc to też z automatu widać po Akcji Miasto, że te działania i te debaty, rozmowy, wszystko się dzieje, bo po prostu w końcu ludzie są odpowiednio wynagradzani i prawdopodobnie i tak wiele z tych rzeczy miało miejsce, bo po prostu wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że trzeba pracować za darmo w tym zawodzie, ale jednak no, widać zdecydowanie, że jak ludzie są zobowiązani umową do dopełniania obowiązków, to z automatu ma to inną jakość i że ja trochę żałuję, że teraz jeszcze tak to nie wygląda, może kiedyś to będzie tak wyglądać w Polsce, że ta praca aktywistyczna też będzie trochę bardziej nagradzana i że no, ona jest bardzo ważna jednak w dzisiejszym świecie, a przez to, że jest za darmo, to się wydaje taką pracą dodatkową, trochę taką zabawą, a nikt nie dostrzega, jak bardzo to jest za początek jakiejkolwiek zmiany społecznej. Więc ja tylko właśnie mam takie życzenie gdzieś, żeby w przyszłości było lepiej, żeby po prostu z automatu ta jakość pracy była na wyższym poziomie, jeżeli będzie wynagradzana.
Oj, te grantodawcy się nie wypłacą.
No dobra, ale tak już zacząłeś mówić o tych różnych aktywnościach, to może opowiesz o rozmowach z mieszkańcami. Na czym to polegało, jak to wyglądało?
Rozmowy z mieszkańcami, które realizujemy w ramach akcji Miejskie Rozmowy, to jest w ogóle działanie, które jest częścią rozwoju instytucjonalnego projektu, bo oprócz tego głównego trzonu projektu, gdzie mamy debaty, szkolenia, warsztaty, to wszystko, o czym zaraz opowiemy, są też fundusze przeznaczone na rozwój danego stowarzyszenia, danej fundacji, danej instytucji. No i my właśnie wykorzystujemy je między innymi na to, żeby poprawić naszą komunikację zewnętrzną, żeby wyjść do mieszkańców, porozmawiać z nimi. Dzięki temu, że mamy na to fundusze, mogliśmy zatrudnić koordynatorkę, która się tym zajmuje i dopilnowuje tego, żebyśmy co miesiąc się z mieszkańcami spotykali, pytali o jakiś temat, rozmawiali. Do tej pory rozmawialiśmy już kilkukrotnie. Zaczynaliśmy w styczniu od problemu śmieciowego na Dodrzu. Rozmawialiśmy też o kładce od ulicy Podwale Komuny Paryskiej na wzgórze Partyzantów. Czyli kiedyś też proponowaliśmy jako Akcja Miasta, że była to kładka Niepodległości. Kiedyś się mówiło o niej kładka Sakwowa. Teraz z kolei jest to jeden z projektów WBO, który był zgłoszony do WBO i o tym też rozmawialiśmy, czy takie połączenie jest potrzebne. Rozmawialiśmy jeszcze o przystankach wiedeńskich na ulicy Świdnickiej. to dosyć pamiętne dla mnie rozmowy, bo w deszczu.
Ale właśnie możesz opowiedzieć, nie wiem, co ludzie mówili na temat przystanków wiedeńskich? Czy reagowali dobrze, czy niedobrze? Czy w ogóle wiedzieli, co to? Bo też zakładam, że to nie jest takie proste.
Też nam się wydawało, że jakby stwierdzenie przystanek wiedeński może być nieoczywiste. Okazuje się, że nie, że jakby ono jest dobrze znane i to było pewne zaskoczenie. No i zdecydowana większość osób twierdzi, że są potrzebne. Też kilka takich, to co też jest bardzo fajne w tych rozmowach, to jest to, że dostajemy bardzo dużo takich historii poszczególnych osób. Taka jedna, którą gdzieś tam usłyszałem, to, że jakaś pani taka, nie wiem, może 50, może 60 lat, mówiła, że jakby ona sobie jeszcze daje tutaj radę, sobie może wysiąść z tego tramwaju i później do niego wsiąść, mimo tego, że jest wysoko. No ale ma takie znajome, które są może trochę starsze, gdzieś po jakichś urazach i nie mają tak dużej sprawności, no i one na przykład jedą przystanek dalej, żeby tam wysiąść, przechodzą na drugą stronę i wracają znowu na arkady, żeby tam wysiąść na przystanku, z którego, na którym można normalnie wysiąść, a nie wyskakiwać z tramwaju.
No to jest w ogóle, że dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia, że pewnie takich sytuacji jest dużo więcej i nikt nie krzyczy wystarczająco mocno, żeby to zostało zmienione dużo szybciej.
Dokładnie i właśnie takich jest bardzo dużo takich historii indywidualnych osób, które jako pojedyncze historie może chwytają za serce, ale w takich obiektywnych rozumach urzędników mogą się wydawać nie jakieś mega istotne, natomiast ich jest tak dużo, że większość tych problemów, o których gdzieś tam rozmawiają z mieszkańcami, no, powinna być załatwiona na już, a niestety najczęściej nie jest. Teraz w lipcu będziemy też rozmawiać o betonozie na placu Nowy Targ.
Teraz właśnie jak jeszcze to powiedziałeś, to przypomniało mi się, co ostatnio Olga Gitkiewicz powiedziała na debacie. Właśnie ona też opowiedziała taką historię a propos tej twojej historii o pani, która wysiada na kolejnym przystanku, żeby mieć łatwiej. To ona opowiedziała historię, że jakaś radna z miejscowości pod Warszawą, w której Olga mieszka, dopiero kiedy była zmuszona, bo miała auto u mechanika i musiała jechać pociągiem do Warszawy i wiecie, wiesz, musiała po prostu później jechać jakimś autobusem, coś tam i dopiero wtedy sobie uświadomiła, jak bardzo ciężko jest poruszać się komunikacją miejską w tej miejscowości, z której ona pochodzi, że to w ogóle tam, nie wiem, nie ma aktualnego rozkładu, w ogóle nie wie, jak kupić bilet i taka katastrofa. I że ona, jak się okazało, to po prostu była radną tamtego miasteczka, więc automatu po prostu poszła do urzędu miasta i powiedziała, no co tu się dzieje w ogóle, jak to tak wygląda, dlaczego w ogóle to w tą stronę, wszystko trzeba zmienić. I szkoda, że po prostu ludzie, którzy mają wpływ, częściej nie są narażeni na takie sytuacje, chociażby właśnie jak przystanki wiedeńskie i tego, że właśnie, nie wiem, że oni zazwyczaj też nie są na tyle starsi, czy na przykład, nie wiem, nie muszą wsiadać tam z wózkami, co też jest problematyczne, że też z automatu, że to ci ludzie, którzy krzyczą i mają czas na to krzyczenie, bo to też jest ważne jednak, to że oni nie poruszają się tą komunikacją, więc z automatu nie mają pojęcia, jakie to jest ważne i jak zdecydowana większość społeczeństwa we Wrocławiu jednak korzysta z komunikacji miejskiej, więc... No, to jest moje kolejne życzenie, żeby po prostu ludzie, którzy normalnie poruszają się autami i mają gdzieś tam jakąś władzę, to żeby chociaż tydzień poruszali się komunikacją i wtedy może też będzie dużo więcej zmian.
To jest też trochę to, co jest jednym z założeń w ogóle projektu, bo jednym z założeń oprócz docierania do mieszkańców, debatami, szkoleniami i tak dalej, jest też docieranie komunikacją do osób decyzyjnych, do urzędników, do władz miejskich, do władz wojewódzkich, do tych wszystkich osób, które dzisiaj mają wpływ na to, jak sytuacja transportowa w Wrocławiu i okolicy wygląda i na to, żeby oni mogli podejmować decyzje, bo niestety, ale na dzisiaj, niezależnie od tego, ilu mieszkańców wyedukujemy, i tak na ten moment, ten jeden bardzo konkretny moment, decyzję może podjąć jakaś wąska garstka osób i jeśli chcemy mieć decyzję na teraz, to musimy uderzać też do nich, a zważając na to, że jakaś część z tej garstki osób się nie zmienia, bo najczęściej urzędnicy pracują niezależnie od tego, czy jest prezydent A, czy prezydent B, czy marszałek ten, czy inny będzie, No to jeśli w urzędach nie ma zrozumienia dla problemów transportowych, no to niestety, ale czasami i z nawet bardzo progresywnymi władzami jest później ciężko coś w tych urzędach robić, kiedy no, osoby, które tam pracują, nie są właściwie wyedukowane, czy nie mają wrażliwości na te tematy, więc to też jest dla nas istotne, żeby docierać z komunikacją właśnie do tych osób decyzyjnych.
I właśnie to, co teraz powiedziałeś, przypomniało mi o kolejnym zadaniu, którym się zajmujemy w ramach projektu, i jest to ewaluacja panelu obywatelskiego. I właśnie to jest teoretycznie bardzo powiązane z tym, co powiedziałeś, bo tutaj był oddany głos obywatelom, żeby po bardzo długich radach i zdobywaniu wiedzy byli w stanie określić, co można zmienić we Wrocławiu, aby było lepiej, żeby żyło się lepiej, i tak z tego powodu też powstały rekomendacje panelu obywatelskiego. I my właśnie zajmowaliśmy się ewaluacją tych rekomendacji, co oznaczało z naszej strony, że wysłaliśmy bardzo dużo zapytań do urzędu, jak wygląda realizacja aktualnych postanowień, do których się zobowiązali. Odpowiedzi były różne, no tak jak trochę się można domyślać, no poszedł raczej średnio wypełnianie tych zobowiązań, ale to też jesteśmy w trakcie tworzenia raportu, który będzie też raczej miał formę taką bardzo wizualną i prostą, więc mam nadzieję, że wszystkim przypadnie do gustu, ale oczywiście też będzie bardzo szczegółowo dla ludzi, którzy chcą dostać tą najbardziej szczegółową wersję. I też właśnie na kolejnej debacie, która prawdopodobnie będzie dopiero po wakacjach, będziemy prezentować te wyniki raportu, tak żeby każdy wiedział, jak wygląda sytuacja, i trochę też chcieliśmy tak rozliczyć władzę, ale to też nie jest tak, że nic nie zostało wykonane. Jednakże w dużej mierze, no, co pewnie nie jest zaskoczeniem, ja sama właśnie miałam taką sytuację, że rozmawiałam z jedną z urzędniczek z Diumu, i ona, ja miałam wrażenie...
Czyli Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, ciała odpowiedzialnego za to, jak wyglądają ulice i to, co się w ich obrębie znajduje.
Dokładnie tak, bo właśnie stamtąd Urząd Miasta przekrawiał mnie do tego Zdiumu, i pani nie dosyć, że trochę brzmiała, jakby w ogóle nie wiedziała, czym jest panel obywatelski, co trochę sugeruje, że oni nawet nie wiedzieli, że miasto ich zobowiązało do czegokolwiek, to jeszcze nawet użyła zdania, że no przecież wszyscy wiemy, że to i tak tam nic nie zostanie zrealizowane. I ja miałam po prostu taką myśl, że żałuję, że tego nie nagrywałam, naprawdę, bo jest niesamowite, że nawet oni mają taki poziom wiary, ale dobrze, to może tylko była jedna pani mniej kompetentna, ja po prostu w to wierzę i chcę wierzyć.
Tak.
No właśnie, ale to przychodzi do tego, że może będzie lepiej w przyszłości, to jak szkolenia dla młodych, bo może jak nauczymy młodych ludzi, to w przyszłości będzie lepiej.
Mieliśmy do tej pory jedno szkolenie, które było z Piotrem Rachwalskim. Rozmawialiśmy bardzo ogólnie o transporcie, o tym, jak go zmieniać, jak on powinien wyglądać, jak wyglądało tworzenie i ten intensywny rozwój kolei dolnośląskich, jak wyglądało to chociażby w PKS Słupsk, w tych wszystkich firmach, w których Piotr jest bądź był w organach zarządczych. I jak właśnie to zmieniać, jak doprowadzić do tego, żeby ten nasz transport był na sensownym poziomie. Ja początkowo razem z Piotrem myśleliśmy, bo że 6 godzin warsztatów to będzie strasznie długo i o czym w ogóle gadać, a się na koniec okazało, że brakuje czasu i że kiedy już trzeba było niestety wychodzić z miejsca, w którym byliśmy, no bo za chwilę ktoś tam inny przechodził, to jeszcze było bardzo dużo pytań, i więc z tego mam bardzo pozytywne odczucia z tego, jak to wyglądało. Mieliśmy też zaplanowane szkolenie z tego, jak planować transport pod kątem urbanistycznym, pod kątem chociażby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pod kątem modelowych osiedli, jak tam prowadzić transport, zarówno właśnie ten tramwajowy, kolejowy, jak i pieszy, rowerowy, samochodowy, autobusowy. Niestety z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy przenieść to szkolenie, ale odbędzie się ono po wakacjach i też generalnie po wakacjach będą się odbywały kolejne szkolenia, Na pewno będą szkolenia też takie stricte transportowe, jak z Piotrem. Też będą szkolenia z takich bardziej miękkich działań, z tego, jak właśnie przekonywać władze do tego, żeby zmieniały decyzje, jakie narzędzia jako obywatele mamy do tego, czy jak właśnie generalnie można działać dla transportu i klimatu.
No właśnie powiedziałeś szkolenia dla młodych, to jest jakiś zakres wiekowy?
Według ram, które wyznacza nam grantodawca, to są osoby w wieku 15-25 lat.
Okej. Okay. No to dobrze, że tak długo można być młodym. Myślałam, że powiesz 10-15.
Nie. 15-25. Jakbym mógł, to bym przyjmował i młodszych, i starszych, ale niestety takie ramy są wyznaczone. No ale mówię, to serdecznie już dzisiaj zapraszam, bo ja gdzieś tam jestem głównie odpowiedzialny za te szkolenia. I myślę, że będzie naprawdę jeszcze ciekawiej i dużo wiedzy do zdobycia. Zachęcam do obserwowania Akcji Miasto na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Tam wszystkie aktualne informacje, koniec segmentu sponsorowanego.
No właśnie, i też a propos tych zaproszeń, to tak samo jak już wspominałam wcześniej, to debaty również będą się odbywały po wakacjach i ja akurat miałam okazję organizować dwie debaty, chyba dwie, jeśli się nie mylę, i to też zostały poruszane tematy transportowe, to była debata z posłem i posłanką, były też debaty z innymi ekspertami, tematy były poruszane bardzo różnie, ale około transportowo i też bardzo często, bardzo ekspercko. Wszystkie też nagrania mamy na swoim Facebooku, więc jeśli ktoś chciałby sobie jeszcze do tego wrócić, to jak najbardziej zachęcamy. Ale co dla mnie było takie najbardziej wyjątkowe z debat, to że jednak naprawdę ludzie, którzy tam przychodzą, są już sami w dużej mierze wybitnymi specjalistami i są w stanie dyskutować z prelegentami czy prelegentkami na bardzo wysokim poziomie. I to z automatu mam wrażenie, że zrzesza taką grupę ludzi, która no naprawdę zna się na temacie i gdzieś naprawdę byłaby w stanie wygenerować wskazówki dla miasta, co też już Akcja Miasta kiedyś zrobiła, jak to robić, żeby transport w mieście jednak funkcjonował dużo lepiej, był bardziej dla ludzi niż nie wiem, konstruowany trochę tak jak teraz, co z naszej perspektywy wydaje się trochę nielogiczne, ale naprawdę taka debata zawsze na mnie robi wrażenie i to, że ludzie naprawdę są tak bardzo zaangażowani w te tematy i mimo tego, że to jest, nie wiem, wydawałoby się coś, co może nie do końca jest jakoś super atrakcyjne i nie jest to łatwo sprzedać, to jest duża grupa ludzi w mieście, która się tym interesuje i chce coś zmienić i widać, że to idzie w dobrą stronę.
Od razu myślę, że warto dodać, że te debaty nie są wyłącznie dla osób, które są entuzjastami i miłośnikami.
Tak, oczywiście, że tak.
Żeby się nikt nie bał przyjść, bo też jak najbardziej można czerpać dużo takiej wiedzy podstawowej, dużo wiedzy, która jest zrozumiała dla każdego. Więc jeśli ktoś na co dzień największą styczność z transportem publicznym ma taką, że nim podróżuje, albo może nawet i nim nie podróżuje, bo korzysta z innych środków transportu, ale chciałby się dowiedzieć, bo może go interesuje ten temat, albo może lubi tego prelegenta, albo podoba mu się ta prelegentka.
Albo mieszka na Kolejowej i widzi pociągi z okna.
Też tak można, to jak najbardziej można przyjść i posłuchać, można posłuchać się na Facebooku, na live'ie, zadać pytania i czerpać wiedzę, bo to głównie o to chodzi.
Mm-hmm. I tak jak właśnie już powiedzieliśmy, to zostało nam do zrealizowania, no bo my trochę oczywiście wakacje, jak to wakacje, w mieście nikogo nie ma, więc my też sobie gdzieś tam wakacjujemy i zostało nam do zrealizowania tylko szkolenia, debaty, rozmowy z mieszkańcami oraz dokończenie tej ewaluacji panelu. Nasz projekt trwa do kwietnia 2024, tak, jeśli się nie mylę. I myślę, że to na tyle już z takich informacji stricte projektowych, ale z racji tego, że staramy się, żeby nasz podcast też miał bardzo dużo pozytywnych wibracji, to pytanie do ciebie, Kuba, jaka jest najlepsza zmiana w mieście w ostatnim czasie według twojej opinii? Ostatni czas to też twoja definicja, może to być miesiąc, może to być rok.
W końcu mam takie, taką prostą rzecz, którą można wskazać. Się bardzo cieszę z tego, bo nowy targ będzie zazieleniany.
Wiedziałam, że to powiesz. Nie, no to tak, to prawda. To jest po prostu największy sukces od wielu lat, że to się udało.
Chociaż tutaj od razu warto powiedzieć, bo to w sumie coś świeża informacja, że Lasek Oporowski będzie chroniony.
To zabrałeś mi, to ja chciałam to powiedzieć.
Jako użytek ekologiczny, to z kolei sukces wspomnianej już kampanii Dziki Wrocław, Dzika Przyjemność, do której gdzieś tam też, może nie rękę, ale dwa palce przyłożyłem.
Nie, myślę, że zdecydowanie rękę, ale...
więc się gdzieś te pozytywne zmiany dzieją. Mam nadzieję, że nie są one wyłącznie wynikiem zbliżających się wyborów, tylko jednak jakichś realnych przemian w mieście. Ale niezależnie od tego, co jest ich przyczyną, bardzo dobrze, że się dzieją.
Dokładnie.
I można się z tego cieszyć. Wiadomo, zawsze dałoby się więcej lepiej, ale jak to ktoś ostatnio mnie pytał o zmiany transportowe we Wrocławiu, to podsumowałem te słowami, że jak na Wrocław to są bardzo dobre, jak na europejskie miasto takie mogłyby być lepsze.
Każdy aktywista zawsze niezadowolony. Jejku, naprawdę, ja mam wrażenie, że aktywistów i aktywistki zadowolić to naprawdę by trzeba było wywrócić wszystko do góry nogami.
Myślę, że tak, ale to potrzebne są takie osoby moim zdaniem, bo gdybyśmy popadli w samozachwyt, to dokąd byśmy zmierzali, byśmy mieli zastój. Więc zawsze warto, żeby ktoś był niezadowolony z tego, że mogło można lepiej, bo wtedy będziemy się starać, żeby było lepiej,
tak,
żeby się miasto ciągle zmieniało, a i ciągle się przystosowywało do tego, żeby się nam tutaj po prostu dobrze żyło.
Tak, no to właśnie ja jeszcze tylko dorzucę do tych twoich sukcesów, że myślę, że w ogóle w ostatnim czasie, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, widać, że presja ma sens i że jest wiele rzeczy, które gdzieś tam wyszły, nawet sprawiły, że akcja miasto stała się bardziej popularniejsza, bardziej śledząc to, co robi władza i gdzieś tam nagłaśniając wszystkie sytuacje, chociażby tak jak ten moment, kiedy walczyliśmy o kolej, też odbił się bardzo głośno w mediach, a pewnie w ogóle by przed gdzieś po prostu bokiem i nikt by o tym nie słyszał. To tak samo widać, ja po prostu też tak myślę, że to jest wpływ kampanii Dziki Wrocław, Dzika Przyjemność na to, że teraz jakikolwiek protest w kontekście chociażby, nie wiem, Praczy Odrzańskiej czy czegokolwiek, co dotyczy zieleni, to on z automatu odbija się dużym echem w mediach i media chcą o tym mówić, ludzie chcą o tym słyszeć, ludzie o to pytają w social mediach, więc z automatu dużo łatwiej wygrać ten protest, jeśli wszyscy się tym interesują, bo władza wie, że nie może po prostu odmawiać mieszkańcom, no bo to jednak oni są wyborcami. No więc my już na dzisiaj kończymy, ale jeżeli chcecie zdobyć jeszcze więcej informacji, zachęcamy Was do obserwowania naszych social mediów, czyli nas, Stowarzyszenie Akcja Miasto, znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie, wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy też na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i jak do nas dołączyć. A naszym gościem był dzisiaj Kuba Janas, czyli członek Akcji Miasto. A całą rozmowę prowadziła Marta Ślipek, również członkini Akcja Miasto.
Dzięki wielkie.
Projekt Tramwaje i Kolej dla Klimatu finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny.